Chwała Jezusowi! Alleluja! Chwała Bogu, Kościele drogi! Amen! Amen! Jak to wspaniale mówić o kimś tak cudownym jak Pan Jezus Chrystus. Jutro zaczynamy tydzień postu i modlitwy, tak? Coś bardzo ważnego dla nas, dla naszego zboru. I jest okazja, żeby doświadczyć duchowego przełomu, dlatego że często wzrost duchowy nie odbywa się w taki jednostajny sposób, taką, nazwijmy to, wznoszącą się linią jednostajną, równą, ale jest coś takiego, że przez jakiś czas rozwijamy się, potem słabniemy i żeby wyjść z tego marazmu, musi duchowy przełom nastąpić, coś musimy się dźwignąć i znowu jesteśmy na jakimś poziomie, zaczynamy stać w miejscu, obumierać, nie wiem, coś się w naszym duchowym życiu dzieje, żeby pójść dalej, znowu musimy jakiś taki duchowy przełom doświadczyć, idziemy tak jakby trochę po takich schodach i to ten tydzień ma być takim wspięciem się, pójściem dalej w naszym duchowym życiu, tak abyśmy mogli pomóc sobie w tym razem, modląc się wspólnie. Poprzednio mówiłem o poście, dzisiaj będę chciał mówić o modlitwie i będę mówił o modlitwie pod szczególnym takim kątem, czy żeby nadać tym modlitwom, którymi będziemy się modlić w tym tygodniu, pewien szczególny rys czy ton. A myślę, że często go brakuje w naszych osobistych, szczególnie modlitwach. On jest często prawie w ogóle nieobecny. I stąd tytuł mojego kazania dzisiaj brzmi następująco. Jak zwyciężać przez modlitwę? A za punkt wyjścia będzie mi służył jeden werset na razie z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału, 44. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 44. Jest tutaj mowa o modlitwie Jezusa. Jest ona opisana w szczególny sposób. Właśnie ten rys, o który mi chodzi, jest tutaj wydobyty i nazwany w odpowiedni sposób. Jak to brzmi? Posłuchajcie. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A więc widzicie tu, że intensywność jego modlitwy została nazwana śmiertelnym czym? Bojem. I jeszcze gorliwiej się modlił, do tego stopnia, że pot jego łączył się z krwią. To oznacza już najwyższego rodzaju wysiłek, jaki jest tylko możliwy, koncentrację, zaangażowanie człowieka całym, wszystkim, czym on jest. A więc modlitwa Chrystusa jest nazwana tutaj śmiertelnym bojem. I właśnie dlatego chcę dzisiaj mówić o tym rysie modlitwy, jak zwyciężyć ten bój, jak zwyciężać przez modlitwę. Dlatego, że modlitwa jest często bojem, albo powinna być bojem. Po pierwsze, żeby zwyciężyć przez modlitwę, musisz stać w swoim autorytecie. Masz prawo modlić się do Boga. Masz prawo modlić się do Boga. List do Hebrajczyków, rozdział 10, o tym nam mówi, 19 do 22 wersetu, w ten sposób. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. I również list do Hebrajczyków, rozdział 4, 16 werset, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie przychodzisz do Boga jako jakiś arogant, jakiś uzurpator, albo jak ktoś, kto się wśliznął podstępnie do tronowej sali Bożej, albo jako ktoś, kto się tam zjawia tylko po to, by być potępionym. Nie, Bóg dał ci prawo do przychodzenia w Niego w modlitwie, tak jak Jan mówi w Ewangelii swojej, zaraz w pierwszym rozdziale, 12 wersecie, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dzieci Boże przychodzą do swojego Ojca w modlitwie. Tym, którzy wierzą w imię Jego, kończy ten werset Jan. A więc mamy prawo przychodzić do Boga, aby otrzymać, tak jak list do Hebrajczyków mówi, łaskę i pomoc. Ludzie i przedtem przychodzili do Boga, zanim Jezus umarł na krzyżu. I Bóg mógł okazać im łaskę, ale to raczej były wyjątkowe sytuacje. Pewność tego, że się z Bogiem spotka, miał tylko kapłan, arcykapłan raz w roku w świątyni jerozolimskiej w Dzień Oczyszczenia, kiedy wchodził do miejsca najświętszego, wiadomo, że Bóg tam w szczególny sposób na pewno będzie obecny. A tutaj mamy z momentem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa mowę o tym, że Bóg otworzył nie jakąś ścieżkę, tak jak kiedyś była, tak jak górska ścieżka, wąska, niepewna, dla niewiele osób mogło, że tak powiem, z pewnością po niej kroczyć, otworzył drogę nową i żywą, jest powiedziane. Gdyby można ją skontrastować, przyrównać do tamtej ścieżki, że jest jak autostrada, szeroka, prosta, że może nią można przyjść do Boga bez żadnych trudności, bez żadnych zahamowań, przeszkód i tak dalej. Taką drogę Bóg dla nas ustanowił, tak ona jest skontrastowana z tym, co kiedyś było. Jakim prawem ty, jako człowiek niedoskonały, miałbyś przychodzić do świętego Boga? Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jest to coś, co jest, co ci się należy, albo jest twoim prawem i należy ci się jak psu buta. Nie dlatego, że ty masz w sobie jakieś zasługi, bo nie masz, ani ja, ale z powodu tego, co zrobił Chrystus na krzyżu, staje się to nie tylko twoim przywilejem, ale i prawem. Masz możliwość i możesz przychodzić, dlatego też to nie jest żaden luksus, ale chleb powszedni. I tutaj list do Hebrajczyków, te wersety, które czytałem, mówią, skoro tak, to korzystaj z tego, to przychodź. Przychodź, w innym miejscu jest powiedziane śmiało, tak? Przed tron jaki? Nie potępienia, ale łaski. I możliwe jest w takim razie nie korzystać z tego przywileju, albo nie rozumieć go i nie przychodzić do Boga śmiało. Tylko przychodzić w innej postawie, jakiegoś rozdwojenia, w jakiejś niepewności zupełnej i tak dalej. A więc masz prawo modlić się do Boga. Stawanie w autorytecie też oznacza, że masz prawo modlić się w imieniu Jezusa. A pozwólcie, że przeczytam wersety 23-24 z 15 rozdziału Ewangelii Jana. One brzmią następująco. To mówi Jezus do swoich apostołów. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była pełna. Oni się modlili do tej pory, apostołowie, z całą pewnością się modlili nawet zanim z Jezusa spotkali, ale nie modlili się w Jego imieniu. Jezus mówi, teraz módlcie się w moim imieniu, dlatego że to będzie jakiegoś rodzaju gwarancja, że Bóg te modlitwy wysłucha. A co to znaczy? Modlić się w imieniu Jezusa. Na różne sposoby mógłbym to opisać i różne aspekty to może obejmować, ale chcę wspomnieć tylko o jednym. To znaczy, że Bóg potraktuje twoje modlitwy albo chce traktować twoje modlitwy tak, jakby to się modlił sam Jezus. Jego modlitwy Bóg zawsze wysłuchiwał. Znacie to, kiedy modlił się nad grobem Łazarza, mówi Ojcze, To jest wręcz zabawna modlitwa pod pewnym, że mówi, Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale modlę się gwoli tych, którzy tutaj słuchają, żeby oni wiedzieli, że to jest od Ciebie, że mnie wysłuchałeś. I zawołał Łazarza za chwilę, tak? Ale tam jest powiedziane, Jezus mówi, zawsze mnie wysłuchujesz, tak? I czyli wolą Bożą jest zawsze wysłuchać naszych modlitw, oczywiście tych, które są z wolą Bożą zgodne. I że my stajemy w miejsce Chrystusa, i nasze modlitwy są potraktowane tak, jakby to się Chrystus modlił, tak? My jesteśmy z Nim powiązani nierozerwalnie. Kiedy my przychodzimy, przychodzimy wraz z Chrystusem, bo jesteśmy częścią Jego ciała, tak? On jest głową, my jesteśmy Jego ciałem, a więc w pewien sposób się Chrystus przez nas modli albo Duch Chrystusowy, jeśli rzeczywiście szukamy woli Bożej, tak? A więc modlić się w imieniu Jezusa, to znaczy też w Jego miejsce. Podobnie na tej samej zasadzie, na której oparł swoje stwierdzenie apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, piątym rozdziale, dwudziestym wersecie, kiedy powiada tak. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, tak? A więc my robimy to, co Jezus robił, On nam swoje miejsce jakby dał, wstąpił na prawicę Ojca i my mamy robić to, co On w Jego miejsce, tak? Czasami jest tak, że ludzie, którzy zupełnie jakby duchowo są oddaleni od Boga, mówią, a kto ci dał prawo, co ty wiesz, co Bóg myśli? Jakim prawem tutaj jakieś osądy wygłaszasz i inne historie? Jakim prawem stawiasz się na miejscu Boga? Jo, no tak, stawiam się. we właściwy sposób powinniśmy się postawić i stajemy w Jego autorytecie. Nie, żeby o sobie mniemać nie wiadomo co, ale Bóg nam wyznaczył takie miejsce, że mamy stawać w Jego autorytecie. To oznacza modlić się w imieniu Jezusa. Dalej, stawać w swoim autorytecie oznacza, że masz autorytet zmieniać duchową rzeczywistość. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 19, brzmi następująco. Tutaj Jezus mówi do apostoła Piotra. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Powiedział to do Piotra po wyznaniu Piotra, które padło w odpowiedzi na pytanie Jezusa, za kogo ludzie mnie uważają. Apostoł Piotr w końcu mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tak? Czyli mówi, ja niejako rozpoznałem twoją tożsamość i twój autorytet, wiem, kim ty jesteś. Jezus mówi, to w takim razie ja ci teraz powiem, kim ty jesteś. A właściwie kim, parafrazując, będziesz. Tak? Oto ten Piotr chwiejny, tak? Mówi Jezus do niego, ty będziesz skała. Ja sprawię, że ty będziesz jak skała i dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane też w niebie, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane tutaj na ziemi. I tak, nie jest to, może inaczej, kiedy Piotr rozpoznał autorytet Jezusa, ten mu przekazuje część swojego autorytetu, czy pewien aspekt autorytetu, to jest autorytet delegowany. Nie była to jakaś władza kościelnego urzędu, dlatego że w 18 rozdziale tej samej Ewangelii, w 18 wersecie, te same słowa Jezus kieruje do wszystkich chrześcijan, do wszystkich apostołów i do wszystkich wierzących. I brzmią one następująco. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście związali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To dotyczy wszystkich wierzących. To jest autorytet Kościoła. Czym jest ta władza czy ten autorytet? To autorytet, by w imieniu Boga zaprowadzać boski porządek na ziemi. Tak? Inaczej mówiąc, rozszerzać Królestwo Boże. Tam, gdzie Bóg króluje, jest Jego porządek. Tam jest Jego autorytet respektowany, tam Bóg go egzekwuje. Tak? A więc jest to władza, która jest z tym powiązana. Najpierw oczywiście w modlitwie. Tą władzę, ten autorytet najpierw sprawuje się w modlitwie. Dlatego wciąż mamy się modlić, jak? Przyjdź, Królestwo Twoje, a wtedy je wprowadzamy. Najpierw je modlimy, by Bóg w tym jakby, żeby się w tym ugruntować, żeby Bóg mógł nas dalej błogosławić w tym, co nam polecił, żeby rozszerzać Jego Królestwo, idziemy je rozszerzać w Jego autorytecie, tak? To jest rola królewska Kościoła. A więc mamy tutaj przykłady w Biblii tegoż rozwiązywania, do którego możemy się odnieść. Pozwólcie, że do jednego się z nich odniosę, to jest Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, werset 16. Jest to sytuacja, to jest komentarz Jezusa do uzdrowienia, którego dokonał wobec kobiety, czy na kobiecie, która była zgarbiona, pochylona do przodu tam tak mocno, że po prostu nie mogła normalnie funkcjonować. Jezus ją uzdrowił i powiada wtedy tak: a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu i tak dalej? Czyli uzdrowienie nazwał rozwiązywaniem, tak? Że rozwiązał pęta szatańskie w ten sposób. Więc tutaj nie ma nic z tego, że choroba jest jakimś błogosławieństwem, jest nazwana czym? Jak to było? Tak, związaniem szatańskim, tak. Najważniejsze oczywiście rozwiązywanie pęt szatańskich, czy od pęt szatańskich, to jest wyzwalanie, czy rozwiązywanie od grzechu, tak. Ludzie nieraz są związani grzechem. Co to jest nauk, jak nie grzech, który związał człowieka tak, że on już nad tym stracił kompletnie kontrolę i jest niewolnikiem. Ten człowiek musi być wyzwolony, muszą te pęta być rozwiązane w jakiś sposób, tak. I czytamy tutaj na przykład o sytuacji człowieka, który nie zna Boga, który nie narodził się na nowo, nie oddał swojego życia Bogu, w drugim liście do Tymoteusza, że musi się wyzwolić z sideł diabła, tak? To jest drugi Tymoteusza, list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 26. Który ich zmusza, tenże diabeł, do pełnienia swojej woli. A więc nie jest tak, że człowiek ma wolną wolę, on sobie może uwierzyć w Boga, kiedy chce. Bóg musi mu dać szczególną łaskę i rozwiązać te pęta, dopiero on ma wolną wolę, żeby zdecydować, czy chce iść za Bogiem, czy nie chce iść za Bogiem. Bez tego on jest wrogiem Boga i zawsze zdecyduje na nie, tak? A więc trzeba się modlić o zbawienie ludzi, tak? A więc trzeba się modlić o zbawienie ludzi i sprawować swój autorytet i sprawować swoją władzę, żeby rozwiązywać te pęta. A w drugim liście do Koryntian ta sama prawda jest wyrażona troszeczkę inaczej, rozdział 4, wersety od 3 do 4. Jeśli nawet, mówi apostoł Paweł, czy pisze apostoł Paweł, Ewangelia nasza jest zasłonięta. Zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego, czyli szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii w chwale Chrystusa, o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc jakże możesz wpłynąć na to, jakże możesz się modlić? No w autorytecie, tak? Masz prawo i masz wpływ na to, masz autorytet, moc, którą Bóg daje, żeby to zmienić. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, 8-9 wersecie, Piotr daje nam takie wskazówki. Bądźcie trzeźwi, mówi tutaj o sytuacji duchowej, no przede wszystkim w modlitwie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I mówi teraz, co my na to mamy zrobić? Jak mamy na to zareagować, kiedy lew krąży naokoło i ryczy? Kogo by tu pochłonąć, tak? Przez nauk jakiś, nie wiem, przez kłótnię, przez pychę, w jakikolwiek sposób. Co my mamy zrobić? Co mówi apostoł Piotr? Przeciwstawcie mu się w wierze. Nie mówi, proście go, słuchaj, tam są grubsze grubasy, idź tam, albo coś, albo uciekajcie. Nie mówi, albo schowajcie się do dziury, miejcie przygotowane jakieś tam komórki i zamknijcie się. Nie, mówi, przeciwstawcie mu się. Dlaczego mówi, przeciwstawcie mu się? Bo macie autorytet większy niż on ma i on musi was posłuchać, musi tę paszczę zamknąć i skąd przyszedł. Jeżeli swój autorytet będziecie sprawować, a więc wasza modlitwa musi mieć ten rys, że wychodzicie jako ci, którzy się modlą i egzekwują autorytet. Nie prosimy o rzeczy, tylko nakazujemy w tym momencie zgodnie z autorytetem. Idź stąd precz szatanie, albo w jakikolwiek sposób odcinamy, wiążemy, gromimy, wypędzamy jakkolwiek. Nie Bóg ma to zrobić za nas. Bóg mówi, to twoja robota. Ja ci dam autorytet, żebyście deptali po skorpionach, tak, i po potędze nieprzyjacielskiej. A więc musisz ten autorytet wejść i tak się modlić. A więc ta modlitwa, czy modlitwy niektóre, czy znaczna część naszych modlitw powinny mieć ten rys egzekwowania autorytetu. Jakub powiada podobnie o tym zachowaniu, czy o tej postawie. 4 rozdział, 7 werset tego listu. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a co się stanie? A ucieknie od was. On nie ma wyboru. Jeżeli ty uniżysz się, czy podasz się Bogu, staniesz w swoim autorytecie, przeciwstawisz się diabłu, on ucieknie od was. Taki będzie skutek. Jezus mówi o tym autorytecie. Wiecie, to jest tak, jak z autorytetem policjanta drogowego, tak? On wychodzi na ulicę, jedzie taki tyr wielki tam, on robi tak, takim lizaczkiem, nie? I posłusznie kierowca zjeżdża jak baranek na pobocze. Niech spróbuje jechać dalej, tak? Może. Gdzie jest władza tego człowieka? Czy on jest taki wielki, barczysty, żeby tego tira zatrzymał? Albo nie wiem, sam z siebie jako prywatna osoba ma taką moc, że ten kierowca się go boi? Nic z tych rzeczy. On tak naprawdę nie ma władzy, to nie władza jest w tym lizaku, w mundurze, bo po tym mundurze i po tym lizaku on by się mógł przejechać, żeby z niego nic nie zostało. Ta władza jest w tym, kto za nim stoi, za tym policjantem, tak? Jeśli on by go przejechał albo objechał, to będzie miał z kim do czynienia? Nie tylko z tym policjantem, ale z całym wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości, więziennictwa i tak dalej, z całym systemem całego kraju, tak? I z tym będzie walczył, dlatego że ten człowiek to reprezentuje. On sam z siebie nie ma autorytetu, ale on ma delegowany autorytet, który reprezentuje, musi to robić we właściwy sposób, musi się ubrać w mundur, musi mieć lizak i tak dalej, i tak dalej. Okay? A więc to jest autorytet delegowany i my sami z siebie nie mamy żadnej mocy. Nie mam żadnego autorytetu, my to dobrze wiemy. To akurat nie trzeba się tego uczyć i o tym sobie przypominać. Tylko sobie trzeba przypomnieć, że mimo to, że jesteśmy sami z siebie nic i nie mamy żadnego autorytetu, żadnej mocy, Bóg nam nadaje swój autorytet i mamy iść w Jego mocy, mamy to przyjąć i w tym autorytecie stawać, tak? I machać tym lizakiem, wypędzać tym lizakiem, czy jakkolwiek, tym autorytetem wierząc, że Bóg rzeczywiście się do tego przyzna, tak? A więc widzimy tutaj, że modlitwa w dużej mierze ma być stawaniem w pewnym autorytecie. Pamiętam, kochani, sytuację z życia ewangelisty, który żyje dzisiaj w Argentynie, nazywa się Carlos Anacondia. Wyobraźcie sobie, kilkadziesiąt lat temu było tak, że Argentyna wyglądała podobnie jak Polska, jeśli chodzi o duchowy ten wymiar. Zbory były takiej wielkości jak u nas, mniej więcej tyle, ile ich u nas jest. Tak samo się rozwijały, albo wcale, albo powoli i tak dalej. I któregoś dnia doszła wiadomość o niezwykłych rzeczach, które się nigdy przedtem nie wydarzały. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj staję za kazalnicę i mówię, słuchajcie, była ewangelizacja w Gdańsku, 70 tysięcy ludzi się nawróciło. Nie tylko się nawróciło, ale przyszli do zborów. Stoją naokoło kaplic i słuchają na zewnątrz przez głośniki. Zadeptali wszystkie trawniki, tam toalety są zawalone i tak dalej. Po prostu pastor się za głowę łapie, jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty. Nigdy czegoś takiego nie było. A potem usłyszycie, w Poznaniu za miesiąc było to samo. 90 tysięcy ludzi się nawróciło. I znowu, i znowu, i znowu. I tak się stało z dnia dosłownie na dzień. Bóg przydał autorytet pewnemu człowiekowi, właśnie Carlosowi Anacondii, który był właścicielem małej fabryki śrub. I Bóg go zaczął w tak potężny sposób używać. Ale jednym z elementów, który doprowadził do tego, że on zaczął z taką mocą usługiwać, było to, że kiedy modlił się do Boga, mówił, Boże, czemu w mojej służbie jest tak mało owocu, tak mało rezultatów, tak mało autorytet? Bóg mówi, i modlił się, żeby Bóg mu przydał autorytetu, a Bóg mu odpowiedział, ty stań po prostu w autorytecie, który już masz, uwierz w to i zacznij go egzekwować. I on zaczął w ten sposób się rozwijać, budować swoją wiarę i zaczął usługiwać z dużym autorytetem, który miał szczególny wymiar duchowy w tym względzie, że były łamane te przeszkody tych duchów różnych, gdzie przedtem ludzie nie nawracali się w takiej liczbie albo w tak głęboko. I jeszcze co do tego, co jest ciekawe w tym wszystkim, czy co było ciekawe, bo to był pewien taki okres, nie wiem jak teraz, to raczej już tak to nie funkcjonuje, ale był taki okres, że jego posługa wyglądała w ten sposób, że zamykał się na miesiąc w hotelu i modlił się. Miesiąc o miasto, to jest jakieś duże miasto w Argentynie, potem była krucjata, ewangelizacja, seria spotkań, która trwała kilka tygodni, dwa, trzy i dłużej, i on tam zwiastował i każdą swoją usługę zaczynał w ten sam sposób. Zaczynał od słów, słuchaj szatanie. Tak jest tytuł książki, która to opisuje. Słuchaj szatanie, mówi. Koniec. I w tym momencie leciało 15-20 minut gromienia, ogłaszania autorytetu, łamania wszystkich przeszkód i tak dalej. Potem głosił, mówi, a teraz możecie przyjść do Jezusa. Ludzie biegli, potykali się setkami, wychodzili do przodu, żeby oddać swoje życie Bogu w głębokie pokucie. A więc jest coś takiego jak autorytet, który trzeba przyjąć, który Bóg nam daje. Tak? Pamiętacie też, często o tej postaci wspominamy, o Smithie Wigglesworthie, angielskim ewangeliście, który żył w 20, 30, 40 latach ubiegłego wieku, niezwykle owocną służbę miał, jeśli chodzi o uzdrowienia. I on chorobę traktował jak wroga najgorszego, tak? Z wielkim autorytetem przeciwko niej występował i ze złością, do tego stopnia, że czasami uderzał tych ludzi chorych, biednych. Wszyscy za głowy łapali, co on wyprawia? Cicho, ja wiem, co robię. Jak walnął takiego chorego, jak ten przewrócił się, wstał, to był zdrowy, tak? Ale nie o to chodzi. Broń Boże, żeby go naśladować. Chodzi o to, jak on traktował chorobę i z jakim autorytetem występował. Nie zniosę jej obecności, tak? Występował tak, jak umiał. Był prosty hydraulik, tak? Może i tak nawet Bogu się to mogło nie podobać, ale jakie to ma znaczenie? Czy walnął, czy nie walnął? Grunt, że jest zdrowy, tak? Więc o to chodzi. Może nie powinien walić. Jezus raczej nie walił. Chociaż jakby się tak dobrze tam wczytać, to mazał błotem po oczach, pluł
I takie tam inne historie, matko. Ja myślę, że dlatego, żeby się nie połapać w tym, nie zrobić z tego metody. Bo my mam taką tendencję, a ten tak robił, czekaj, Carlos Anaconda gromił, to może teraz ja pogromię, co? Nie, nie, to była głupota. Jeśli Bóg ci nie dał takiego autorytetu, tak cię nie prowadzi, czy znaczy nie dorosłeś do tego autorytetu, albo twoja wiara nie wzrosła, objawienie, to kopiowanie tego kogoś to tylko jest jedna wielka porażka i się na człowiek na śmieszność narazi. Kochani, jedno jest pewne, Bóg nie chce, żebyśmy żebrali, ale walczyli. Nie masz być w pozycji żebraka, modlić się, dlatego że masz autorytet i masz pozycję przed Bogiem taką, że Bóg chce odpowiedzieć na twoje modlitwy, nie musisz żebrać o to. Możesz się upomnieć o to i schwytać Boga za słowo. Właśnie Wigglesworth mówi, że w jego wydaniu wiara to jest czelność schwytania Boga za jego słowo. Powiedział, teraz nie ma wyjścia, musi to zrobić, bo ja naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę wierzę, że On jest Bogiem, wierzę, że to jest Jego słowo i dlatego się Go chwytam i Bóg w pewnym sensie nie ma wyjścia jakby, tak? Jeśli to Bóg honoruje wiarę ludzi, tak? Honoruje tam, gdzie nieraz normalnie byśmy się tego nie spodziewali. A więc pierwsza rzecz to jest stać w swoim autorytecie w modlitwie. I te modlitwy muszą mieć inny rys. Rys walki i sprzeciwu autorytetu, który niszczy dzieła diabelskie. Po drugie, módl się z wiarą. Autorytet bierze się z wiary, ponieważ wiara jest niejako podłączeniem się do Boga, czyli do Jego autorytetu. Jezus odpowiadając rzekim apostołom, Ewangelia Mateusza, Marka, przepraszam, rozdział 11, 22, 23 werset w ten sposób. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Nie jest tutaj mowa o mocy wiary, ale o mocy Boga. To nie moc tego, który ma tę wiarę, ale zrozumienie, że tylko Bóg ją ma. Kiedy Jezus mówi o wielkiej wierze, nie ma na myśli to, że ktoś ma w sobie jakieś takie szczególne cechy przyrodzone, że on umie wierzyć, a ty nie umiesz, tak? Ale że taki ktoś lepiej niż inny rozumie, że nie ma tych cech właśnie i to jest ktoś, kto wyrzekł się polegania na sobie całkowicie i poddał się zupełnie Bogu. Dlatego mówimy o jakiej wierze? O dziecięcej wierze. Dziecięcej. Masz się stać jak dziecko, żeby być tak potężnym. O matko, jak to połączyć? Aby wierzyć, nie trzeba stać się jakimś religijnym gigantem, ale dzieckiem. To tak jak ze zbawieniem. Żeby być zbawionym, nie należy wzmóc swoich wysiłków, bo to jest ślepa ulica, to wiecie, tak? Należy się ich całkowicie wyrzec. Nie jesteś w stanie i co zrobić? Całkowicie nadzieję położyć w Bogu, że On 100% tego dokona. Czyż nie tak jest? I tu podobnie. Jeden kaznodzieja tu za tej kazalnicy, goszczący u nas, powiedział, wiara to nie jest kulka, którą masz sobie utoczyć, ale raczej dziurka w poleganiu na sobie. No, musi się rozszerzyć, tak? Myślę, że na dwa najpiękniejsze przykłady takich postaw i takiego zrozumienia czy podejścia z wiarą, to reprezentuje kobieta, która miała krwot około 12 lat i kobieta syrofenicjańska, która nie Żydówka, przyszła prosić o pomoc dla swojej córki. One rozpoznały właściwie naturę Boga w Chrystusie. Zauważcie tam szczególnie na to ten skrawek i ten okruch, które tam są w tej odpowiedzi, w tych opowieściach wymienione. Właściwie nie opowieściach, tylko wydarzeniach Chrystusa, z życia Chrystusa. Bo czytamy tak, że kobieta jedna mówiła sobie, że jeśli dotknę się z kraju jego szaty, chociażby z kraju, uzdrowiona będę. Pomyślcie o tym, jakie ma to znaczenie. Dlaczego ona nie pomyślała inaczej? Muszę się spotkać z Chrystusem, gdzieś na osobności najlepiej, wytłumaczyć mu, ile ja wycierpiałam, przekonać go, wzbudzić jego litość, może zapłaczę i tak dalej, zrobię różne inne rzeczy, powiem jak tam, nie wiem, jak jestem pobożna i tak dalej, wtedy go ubłagam, padnę przed nim na twarz i on mnie może uzdrowić. Ona powiedziała, nie muszę tego robić. Ja tylko się zakradnę, jak capnę chociaż kawałeczek tej szatki, chociaż to jest rąbeczek, to na pewno będę uzdrowiona. Skąd ona to wzięła? Z tego, jak rozumiała to, kim jest Jezus, co On może, jaki ma charakter, jaką ma wolę wobec niej, która cierpi.
On nawet w pewien sposób jakby świadomie musiał być, ona uznała, cap i ukradnie mu to. I chciała, można powiedzieć, w pewien sposób uciec stamtąd. A Jezus mówi, kto mnie dotknął? Hola. I ona wtedy ze drżeniem wyszła jak złodziej, tak? Ona wyszła jak złodziej, to ja. Przepraszam. Jezus mówi, wiara twoja cię uzdrowiła, chociaż nie wiara ją uzdrowiła, tylko Bóg. Przez tą wiarę, tego rodzaju wiarę, wiarę w co? W to, że Bóg jest taki właśnie. Ona to dobrze rozumiała i na tym istota czy natura tej wiary polegała. Także Jezus mówi, że wystarczy tego rodzaju wiara jak ziarnko gorczycy. Nie trzeba wcale jej dużo, tylko musi być tego rodzaju. A więc tutaj mamy ten skrawek. Czy ta kobieta nie sięgała po całą szatę, nie wiem, całego Jezusa, mówiąc obrazowo, ale uznała, że skrawek wystarczy. I podobną historię mamy z tą kobietą syrofenicjańską. Ona przyszła, chciała pomocy dla swojej córki, która bardzo cierpiała. Jezus mówi, owszem, no ale nie teraz, teraz jest czas dla Żydów. Nie można dawać psom to, co święte. To znaczy, że poganie dostaną to dopiero gdzieś tam w jakiejś kolejności i tak dalej. I ta kobieta mówi tak, tak, ja wiem, panie, że jak psy i tak dalej, ale przecież nawet psy, nie? Jak są gdzieś w domu, jak coś ze stołu spadnie, jakiś okruszek, to cap, mogą zjeść, nie? Jezus mówi, kurczę, rozszyfrowałaś mnie. To znaczy, poznałaś moją naturę, że ja mam wolę i jeśli do niej się odwołałaś, to nawet czas przesunę i dostaniesz to wcześniej. Ona nie zbuntowała się, nie powiedziała tak, Panie Boże, no, Panie Jezu, ale jak możesz mówić, że my psy? No ja rozumiem, no Żydzi, ale my psy? Dlaczego psy? No mógłbyś zrobić wyjątek jakiś, tak? I czyli ona uniżyła się i przyjęła tą pozycję tego psa, rozumiejąc, że i z tej pozycji może nawet łatwiej czy szybciej otrzyma coś, bo przecież nawet psy okruchy otrzymują. I dobrze powiedziała. A więc tu mamy rąbek szaty, okruch ze stołu pańskiego i to wystarczy. Na tym istota wiary polega, dlatego Jezus mówił jak ziarnko gorczycy, tak? To wiara wynika z uchwycenia niezwykłości natury Boga i własnej słabości. Jego możliwości, możliwości Boga i własnej zależności od Niego. Wiara jest na tyle wielka, na ile się robi mały człowiek. Duchowy autorytet wynika z dużego uniżenia się. Ukuszcie się, mówi Piotr w swoim pierwszym liście, 5 rozdziale, 6 wersecie, pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. A więc widzimy tutaj, że wiara to jest wyrzeczenie się całkowicie tego, że ja to mogę zrobić, ja mogę to załatwić i tak dalej. Nie mam planu B. Jeśli Bóg mi nie pomoże, to zginąłem. To jest tego typu postawa, tak? Ta kobieta wiedziała, jedna i druga. Ta nie wiedziała, że nie będzie uzdrowiona z tego krwotoku, bo dużo na lekarzy wydała, 12 lat z tym walczyła i już nie ma żadnej nadziei. Jeśli Jezus by jej nie pomógł, ona wiedziała, już jej nikt nie pomoże, jest koniec. I tak samo ta kobieta, z której córka miała wielki problem, wiedziała, że nikt nie jest w stanie jej pomóc, tej córce. Jeżeli Jezus jej nie pomoże, już nikt nie pomoże. Dlatego ona położyła całą swoją nadzieję w Chrystusie, nie mając żadnego planu B. Tak? My często, jak przychodzimy do Boga, mamy plan B. Jeszcze, tak? No jak się pomodlę, ale jakby, wiecie, tam by nie poszło, czy coś tego, to mam jeszcze plan A, plan B, jakieś tam podpórki i tak dalej. I czasami Bóg musi nas z tego oczyścić, żeby było wiadomo, że to On dokonuje. Są modlitwy takie, które Bóg wysłuchuje natychmiast. Modlitwy z pewnej pozycji, w pewien sposób zanoszone, które nie mają planu B, które są często zanoszone z rozpaczy, bo człowiek i tak już nie ma innego wyjścia. I czasami jest tak, że człowiek nie potrafi nawet tak się pomodlić, dopóki nie będzie w rozpaczy, załamany i bez wyjścia. Dopiero wtedy zacznie wołać do Boga, wyjdź do Niego. Ja znam co najmniej kilka świadectw, usłyszałem sam, od ludzi, którzy w takiej pozycji wołali do Boga, że wyli do Niego z rozpaczy, wiedzieli, że ich życie się kończy albo zginą zupełnie w jakimś nałogu albo w jakichś innych bardzo trudnych sytuacjach i wyli do Boga i w tym momencie Bóg natychmiast na tę modlitwę odpowiadał. Pamiętam takie świadectwo człowieka, który wpadł w jakiś taki nałóg czy związanie, że kaleczył samego siebie. To do tego stopnia się rozwinęło, i do tego stopnia on na tym nie panował, że już groziła mu utrata życia i nikt nie był w stanie mu pomóc. Nie wiedzieli, jak mu pomóc, żadni psychiatrzy i tak dalej. Ten człowiek wciąż to robił, tak? I po prostu w pewnym momencie przeraził się do tego stopnia, bo widział, że to jest taka siła, nad którą nie ma panowania, nie rozumie, co się dzieje i że jeśli mu ktoś nie pomoże, to po prostu zabije samego siebie, tak? I w tym momencie przypomniał sobie o Bogu, bo to nie był specjalnie wierzący człowiek. I w tym momencie zaczął wyć i wołać do Boga: Boże, zlituj się, jeśli jesteś, jeśli istniejesz, to pomóż mi, wyzwól mnie, ratuj mnie. W tym momencie Duch Święty zstąpił na niego. Ten człowiek nawrócił się, został na nowonarodzony, wstał i nie miał już z tym nigdy problemów, nie? A więc na tego rodzaju modlitwy Bóg odpowiada z reguły natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że to jest modlitwa z pozycji takiej, w której człowiek nie ma już żadnego innego planu, czyli nie polega na sobie już w niczym. Całkowicie wyrzekł się samego siebie, uniżył się całkowicie i złożył całą swoją nadzieję, wszystko, co ma w sercu, położył nadzieję w Bogu. Bóg zawieść nie może. To jest 100% na 100%. Nam często brakuje dużo do tych 100%, tak? I często to nie funkcjonuje jak należy. Czytamy o Eliaszu, że miał się, był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Dwie rzeczy tutaj są podkreślone, tak? Że Eliasz był takim samym człowiekiem jak ja i ty. Niczym się nie różnił. Mówimy to wielki prolog starotestamentowy, a Biblia mówi tak, ale to był zwykły człowiek, oderwany od pługa czy skąd tam. I tak samo jak ja i ty, ale on modlił się usilnie. Usilnie rozumiem coś takiego, jak przed chwilą mówiłem. Oczywiście ludzie mogą przekręcić wszystko, zniekształcić wszystko. Ja tu nie opisałem jakiegoś sposobu, żeby teraz ktoś się tak modlił, bo słyszałem o takich spotkaniach, gdzie ludzie w histerię popadali właśnie, albo w jakichś pozycjach rodzących i tak dalej. Po prostu to był sposób, metoda na Pana Boga. To jest nieporozumienie. Jeśli Bóg kogoś do tego nie prowadzi, nie o to chodzi, żeby patrzeć na to, że ktoś się tak modlił, aha, ten się tak modlił, no to uzyskał odpowiedź, to ja też będę się modlił. W Chinach taka sekta powstała, wiecie, facet wpadł do dziury głową w dół, w jakimś takim odludnym miejscu, nie miał ratunku, nie mógł się wydźwignąć. Modlił się do Boga i w jakiś niezwykły sposób został z tego wydobyty i on potem głosił, że trzeba się modlić głową w dół. I z tego powstała cała sekta. No, naśladowców. A to było autentyczne Boże działanie, bo go w cudowny sposób Bóg z tej dziury wyciągnął, tylko nie wiem, może miał dziurę w głowie jeszcze, ale... Ludzie mogą wszystko przekręcić. Nie ma jednak sensu modlić się bez wiary. Nie musisz jej czuć, ale musisz być czujny, czy nie zaczynasz modlić się rutynowo, mając 100 podpórek i tak naprawdę nie pokładając w istotny sposób nadziei w Bogu. Okay? A więc po drugie, mówiłem, ma się modlić z wiarą. Pierwsza rzecz, stanąć w autorytecie, druga, modlić się z wiarą. Trzecie, wytrwać w wierze. Wytrwać w wierze. Przejawem wiary jest wytrwałość. Jak szybko zniechęcasz się i porzucasz swoje modlitwy? Znacie tą przypowieść, była kilka razy co najmniej tu z niej głoszone. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwszy werset i dalej. Przypowieść o wdowie niesprawiedliwym sędzi. Ta wdowa była wytrwała, tak? Czerpała z tego nadzieję, że to jest niemożliwe, że Bóg zawiódł. Bóg nie jest taki jak ten sędzia. Ale było coś niezwykłego jeszcze w tym. Ten sędzia w którymś momencie stwierdził coś takiego, że wysłucha jej, czy daje tą sprawę tam, załatwi, mówi, bo jeszcze przyjdzie i uderzy mnie w twarz. Dlaczego? Skąd on taki wniosek miał? Okazało się, że jeśli czytamy tą opowieść uważnie, przypowieść tak, uważnie, to widzimy, że to się stało po jakimś długim czasie. I po tym długim czasie ten sędzia mówi, no i w końcu przyjdzie mnie, chlapnie, da mi w pysk, po co mi to? Czyli on musiał się zorientować, że ona jest zdeterminowana do tego stopnia, że to jest możliwe. Ale zauważcie to, co chcę powiedzieć teraz, że jej determinacja z czasem rosła, nie malała. Ona przychodziła, na początku może grzecznie prosiła i on ze zdumieniem pewnie zaobserwował, że czym dłużej ona zamiast słabnąć, bo przecież brał ją na zmęczenie, tak? Nie odpowiadał, kazał czekać i tak dalej. A ona nie tylko nie osłabła, ale jeszcze jej determinacja wzrosła do tego stopnia, że sędzia się bał, że dostanie w plapę. W związku z tym postanowił, że ją wysłucha. I o to chodzi, kochani, kiedy czujesz, że słabniesz, to twoją reakcją nie powinno być poddanie się, tylko jeszcze bardziej się zaangażować, tak? Pamiętacie tą sytuację z Bartymeusza, chromego, który siedział, tak, przy drodze, Jezus przychodził, zaczął wołać i tak dalej, gromiło go wielu, czytamy, 10 rozdział Ewangelii Marka, 48 werset, aby milczał. A jak on zareagował na to, że krzyczeli na niego, siedź cicho? Jak? On tym więcej wołał. Tym więcej wołał. Oni się darli, to on jeszcze głośniej. Tak? Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Od dni Jana Chrzciciela, mówi Jezus, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. A więc wytrwanie w wierze jest walką. I ta determinacja powinna rosnąć i walka powinna się nasilać, im bardziej przeciwnik się opiera, tak? Umiłowani, mówi Juda w swoim liście, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście, uwaga, podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiecie, kiedyś gościliśmy ładnych parę lat temu, jak spotykaliśmy się jeszcze na ulicy Kołłątaja, pewną siostrę ze Stanów, siostrę Fredę Lindsay, założycielkę, czy żonę założyciela Szkoły Chrystus dla Narodów w Dallas, miałem przyjemność być. Ogromna służba z tego się rozrosła, mąż jej zmarł dosyć wcześnie, ona to przejęła, prowadziła do 94 lata, jak zmarła. Niezwykła kobieta, niezwykła niewiasta Boża. A jej mąż był niezwykłym człowiekiem. I ona kiedyś opowiadała historię o tym, jak się modlił jej mąż, albo o jednym aspekcie jego modlitw. I było to w czasie, kiedy on był pastorem. Dała ogłoszenie do gazety o pomoc taką domową, tak? I przyszła jakaś drobna czarna kobieta i tak dalej. Rozmawiają, nagle ona się odzywa, przerażona ta kobieta czarna, mówi: ojej, co to za hałas, co się dzieje? Ona, ta Freda mówi: nic, to mój mąż się modli. To była bomba modlitewna. To znaczy, że przez pewien czas modlił się bardzo głośno, z wielkim zaangażowaniem, tak jakby od niego życie zależało, że był taki element stały w jego modlitwach. I ona nazywała to bomba modlitewna. A więc jest coś takiego jak element walki, zmagania się, który wymaga się pewnej determinacji, bez której nie przewalczysz tego. Każda walka domaga się totalnej mobilizacji. Jeżeli wiesz, że coś jest zabawą, nie będziesz się mobilizował maksymalnie, ale jeśli walczysz o swoje życie, to znacie tę historię, kiedy tam matka chciała ratować jakieś dziecko, podniosła jakąś skrzynię, którą normalnie silny mężczyzna nie jest w stanie, tak? A mobilizacja następuje ponad 100, nie wiem, 100% czy ile, że jest w stanie to zrobić. I podobnie, walka mobilizuje człowieka, jego duchowe siły, jeśli wiemy, że to jest walka. I modlitwa jest duchowym bojem, o tym mówi list do Efezjan, tak, pamiętacie tam ten fragment, gdzie jest mowa o zbroi Bożej, to ostatecznie jest powiedziane, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego załóżcie całą zbroję i tam jest ta przyłbica zbawienia, nogi obuwszy z gotowością do zwiastowania dobrej nowiny, napierśnik, czy tam pancerz sprawiedliwości, czy pas i tak dalej, to cała zbroja. Ale jak mamy walczyć? Potem jest powiedziane: w każdej modlitwie i prośbie. Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie samą wytrwałością. I mamy się w ten sposób, to jest umacnianie się w potężnej mocy Pana. To się dzieje przez duchowy bój skoncentrowany na modlitwie. Walczymy tam z niedowiarstwem, zniechęceniem, rozproszeniem, lenistwem, pokusami, zwłaszcza z cielesnością, jednym słowem, oraz duchowymi mocami, które się opierają, tak? Ale my musimy ten autorytet wyegzekwować w modlitwie. Bardzo na mnie wielkie wrażenie zrobiło świadectwo ze zboru pastora Yonggi Cho, jak tam zbór się modli. Ja to, na ten temat bym pół godziny mógł mówić, opowiadać, co się dowiedziałem, ale powiem wam tylko jedno, jak ci ludzie traktują, jak wykształcili sposób mentalność modlitwy w sytuacjach trudnych. Tak, kiedy się modlą, nie ma jakiejś odpowiedzi, to zaczynają coraz bardziej, większą determinacją się modlić i stopniują tą determinację w określony sposób. To znaczy, jeżeli taka, nazwijmy to, zwykła modlitwa nie skutkuje, to wtedy modlą się coś, czym oni nazwali, tą nazwa to jest najmniej ważna, jerychońska modlitwa. To znaczy, że tak jak oni chodzili 7 razy, to oni przychodzą 7 razy codziennie do domu kogoś przez godzinę się u niego modlić. I to wymaga pewnej determinacji, znaleźć ten czas i być, tak? 7 albo 10 dni, zależy od jak tam Duch Święty prowadzi. Jeśli to nie pomaga, to w pewnym momencie włączają post, jeśli to nie pomaga, jadą na górę modlitewną. Mają też modlitwy w tych rejonach, nie w całym zborze, ale w pewnych rejonach zboru co jakiś czas, 21 dni jest szczególnej modlitwy i tam ludzie przychodzą z wielkimi jakimiś potrzebami. Jeśli to nie skutkuje, to jadą na górę modlitwy. Nie ustępują, chyba że Bóg przekieruje albo powie, że odpowiedź jest nie. albo jakiegoś innego rodzaju, ale po prostu ta determinacja narasta. Im więcej się dłużej problem ciągnie, tym bardziej jest większa kontra i stawanie w autorytecie tym bardziej. A więc wytrwaj wierze, tak? To jest duchowy bój. Po czwarte, łącz się z innymi. W Ewangelii Mateusza Jezus powiada, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mego, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie musisz tego boju i nie powinieneś go toczyć samotnie. Takie boje toczy się w armii, toczy się w wojsku. W ogóle chrześcijaństwa nie można sprawować w pojedynkę. Kultura nasza jest przepełniona indywidualizmem. Największy, najważniejszy jest pojedynczy człowiek, wszystko ma jemu służyć i tak dalej, kult gwiazd, jednostek i tak dalej. I to wnosimy do duchowego życia. Prośba o modlitwę nie powinna być przejawem niewiary w swoje modlitwy, ale ukorzeniem się przed Bogiem i uznania swojej zależności od ciała Chrystusowego. Jedno z najgłębszych sposobów przecież budowania wspólnoty jest wspólna modlitwa, życie modlitewne. Szczególnie w małżeństwie, ale też i między nami. Jeżeli wspólnie się ktoś przyjaźni z kimś i modli, to ich bardzo mocno wiąże. Modlitwa jest wysoce osobistą rzeczą i dlatego ma taką zdolność łączyć ludzi głęboko. Nie możesz się modlić z kim masz problem. I odwrotnie, nie możesz mieć problemu z kimś, o kogo się modlisz i z kim się modlisz, tak? Kiedy Jezus mówi o komorze modlitewnej, to nie mówi, że masz się sam modlić, tylko że się nie masz modlić na pokaz. Jezus nie chciał się sam modlić, pamiętacie? Kiedy toczył swój bój, który na początku ten werset przytoczyłem, Jezus mówi, nie mogliście czuwać ze mną chociaż jednej godziny. Chciał, żeby się modlili razem z nimi, z Nim. Wiara jednych pobudza wiarę drugiej. Modlitwy nie należy przy tym rozumieć jako tępe powtarzanie tych samych próśb, ale wspólne szukanie Boga i usługiwanie sobie, tak? Oj, słuchaj, modliłem się, odebrałem coś, słuchaj, czy to jest tak, czy owak. Albo pchnie to mnie do jakiegoś działania, tak? Żeby Bóg mnie użyje do rozwiązania tego dylematu, czy ja stanę się odpowiedzią na czyjąś modlitwę. I na koniec, ostatni punkt, to było moje poprzednie kazanie. Łącz modlitwę z postem. A więc jest gradacja, bój duchowy, zmaganie się, tak? I chodzi mi o to, że powinniśmy wyjść w takim, jeśli chodzi o ten duch, mam na myśli tutaj nasze spotkania w tym tygodniu, które będą w takim duchu bojowym. To znaczy, żeby nie zabrakło tam tego zrozumienia, w jakim autorytecie, w jakiej postawie jest, jakie jest nasze zadanie, tak? Też i w modlitwie. Jezus toczył swój duchowy bój w grodzie Getsemane, kiedy umierał na krzyżu, tak? Pokonał przeciwnika, złamał mu kręgosłup i to jest tak jak zwycięstwo w wojnie, w której stoczyła się decydująca bitwa, w której przeciwnik poniósł totalną klęskę. Trzeba tylko tych maruderów wyłapać, wystrzelać, nie wiem, pozamykać i oczyścić kraj z nich. I takie jest nasze zadanie. Zwycięstwo już jest odniesione, trzeba je wyegzekwować dalej, tak? Tak jest nasze zadanie. Musimy stoczyć bój modlitewny o to miasto, o nasze rodziny, o swoje życie, o tych, którzy są związani, o tych, którzy są niezbawieni, stawać w autorytecie i walczyć. Walczyć, nie poddać się, nie występować w duchu żebraczym, który szybko ulega zniechęceniu jak to powiedzieć, zbutwieniu. On szybko słabnie, ten duch. Natomiast duch bojowy nie tak szybko ten. Żołnierze z reguły są wytrwalsi od różnych leni, dyziów, marzycieli, tak? A więc jest potrzeba takiego ducha wniesienia do naszych modlitw osobistych, w grupie, w służbie, w domu i w całym Kościele. I to chciałbym, żeby ten rys był obecny w naszych modlitwach w nadchodzącym tygodniu. Abyśmy pamiętali, jaki mam autorytet, na czym polega zwycięstwo przez modlitwę. Amen? Amen. Powstańmy.